Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Szymon Taranda i zapraszam Państwa na audycję, w której nie będzie muzyki. To ryzykowne, ale świadome działanie. Bohaterem najbliższych minut będzie słowo. Pragniemy wspólnie z Państwem przeprowadzić eksperyment, do którego skłoniła nas najnowsza edycja konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Wydarzenie odbyło się w sobotę tydzień temu w Rzeszowie. Najlepsi podcasterzy z całej Polski dyskutowali o wartości i jakości podcastu. Powiedzieli między innymi, że my lubimy słuchać i słuchać możemy naprawdę długo, ale słuchany dźwięk musi być ciekawy. Dziś proponujemy Państwu powrót do korzeni konkursu Podcast Roku, a wszystko zaczęło się od człowieka, który ponad 40 lat był redaktorem Polskiego Radia Rzeszów. Zapraszam Państwa na podróż pełną wspomnień o Januszu Majce i o jego wkładzie w konkurs Podcast Roku, ale także o jego wkładzie w dziennikarstwo w ogóle. 30 listopada 2024 roku zapamiętamy nie tylko jako finał czwartej edycji konkursu Podcast Roku, ale także jako dzień, w którym studio emisyjne Polskiego Radia Rzeszów zyskało imię. Właśnie imię redaktora Janusza Majki. Tego dnia udało mi się spotkać z kilkoma osobami, które o tym wydarzeniu, o samym Januszu i o podcastowym święcie w Rzeszowie zechciały trochę opowiedzieć. Pierwszym gościem jest organizator konkursu Podcast Roku, syn redaktora Janusza Majki, Tomasz Majka, który podczas odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia Janusza Majki studiu emisyjnemu w Polskim Radiu Rzeszów uronił łzę wzruszenia.
No bardzo wzruszający moment, to powiem od serducha. Spędziłem tu dużo czasu, tata spędził bardzo dużo czasu w radiu ze swojego całego życia. Przyprowadzał mnie, jak byłem przedszkolakiem, biegałem wokół tego krąglaka. Ostrzegał mnie, że tu jest studio, tu trzeba być cicho. To takie mam w pamięci zaprzeszłej, nazwijmy to.
Czyli trauma jest do dzisiaj, jak się tu przechodzi.
No trochę potem z tej traumy, jak mówisz, to się potem przerodziło w pasję, bo w liceum wchodziłem do tego studia już jako bardzo młody, potencjalny adept dziennikarstwa i coś pierwsze kroki robiłem, bo mnie tata zachęcił swoją działalnością, żeby w radiu się spróbować odnaleźć. Potem swoje radiowe szlify realizowałem w Polskim Radiu w Warszawie, a tata był związany cały czas z Radiem Rzeszów i kiedy zmarł, kiedy myśleliśmy co dalej, jak jego pamięć też kultywować, niemal równocześnie dwutorowo padły dwa pomysły. Pomysł podcastu roku, konkursu imienia redaktora Janusza Majki i pomysł tej tablicy. I tu wielkie dzięki dla was, dla koleżanek, kolegów, tatek, którzy no, doprowadziliście do tego punktu dzisiaj. Niełatwego to wiem było. Proces chwilę trwał. Jest to tablica ze zdjęciem. Tak spoglądałem sobie po prostu dzisiaj na tatę, jak on spogląda na mnie z góry z tej tablicy. Moment wzruszający.
Sara Piskor, organizatorka konkursu Podcast Roku, żona syna Janusza Majki.
Przede wszystkim oczywiście obserwowałam reakcję męża, mojego syna, czyli wnuczka Janusza Majki. Jest to dla nas jako dla rodziny oczywiście bardzo wzruszający moment. Na pewno będziemy tutaj łzy wzruszenia mamy też widzieć. Wszyscy, myślę, byliśmy bardzo zaskoczeni tą nagłą śmiercią, tym odejściem i zdecydowaliśmy się przekuć naszą żałobę w jakąś konkretną, wymierną akcję. Myślę, że te emocje, które nam dzisiaj towarzyszą, to już chyba nie jest ten taki pierwszy smutek żałoby. Oczywiście bardzo nam go brakuje, ale jest też tak, że przekuliśmy to we wdzięczność, przekuliśmy to w pamięć, taką żywą pamięć, ponieważ konkurs Podcast Roku imienia Janusza Majki urósł, dojrzewa i zaczyna cieszyć się, myślę, zaufaniem i słuchaczy, i twórców, i partnerów, którzy pomagają nam go organizować. Więc te emocje dzisiaj są, to wzruszenie dużo nam towarzyszy, ale mamy też takie poczucie takiej ulgi, że zrobiliśmy coś, żeby go upamiętnić na trwałe w pamięci ludzkiej. W tym, że daje szansę kolejnym osobom się rozwijać, a ta tablica myślę, że jest bardzo takim wzruszającym momentem, głównie dla Tomka, dla syna. Myślę, że będzie, bardzo ładnie powiedział to prezes Polskiego Radia Rzeszów, przypominać kolejnym osobom, które wchodzą do studia emisyjnego numer 2, że kiedyś pracował tutaj taki redaktor, który pewne rzeczy pewnym ludziom pomógł zrobić w radiu i że to jest coś, co jest cały czas żywe i że radio, ta marka, magia radia, ta magia studia jest takim miejscem, w którym jest czas na skupienie, w którym jest czas na rozmowę, w którym jest czas na pogłębienie różnych tematów. Radio zawsze to oferowało i mam nadzieję, że nadal będzie oferować również w podcastach.
Jerzy Pasierb, kierownik redakcji magazynów informacyjnych. Tej redakcji, którą przez wiele lat kierował Janusz Majka.
Może nie kierownik, a może kontynuator, albo przynajmniej ten, kto próbuje kontynuować to, co Janusz w nas zaszczepił.
No właśnie, a zaszczepił wiele. Tablica upamiętniająca jego imię, a moglibyśmy chyba powiedzieć jego markę, jego standard, jego wzór. Każdemu, kto będzie przekraczał to studio, będzie o czymś przypominać. O czym, czy o czym powinien przypominać ten jego wizerunek przy drzwiach studia emisyjnego.
Przede wszystkim o tym, że dziennikarstwo, a zwłaszcza dziennikarstwo informacyjne, to jest pewnego rodzaju odpowiedzialność. Odpowiedzialność za słowo, co jest istotne w dobie, kiedy w internecie jest całe mnóstwo tych, którzy może uważają się za dziennikarzy, ale generalnie jeżeli chodzi o standardy dziennikarstwa, to jest do tego, myślę, jednak bardzo daleko. To, co Janusz nas zaszczepił, to odpowiedzialność za słowo, odpowiedzialność za całe tworzywo, z którego tworzy się radiowy program, to wszystko, co wiąże się choćby z tym, że informacje trzeba sprawdzać w dwóch źródłach, że trzeba ją komunikować słuchaczowi w sposób przejrzysty, jasny. No i cała reszta, która z tego się wywodzi, czyli to podstawowe abecadło, które dla dziennikarza jest niezwykle istotne, aby ten słuchacz, który po drugiej stronie radiowego głośnika, nie poczuł, że jest w tym jakaś nuta fałszu.
Roman Adamski, dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów. Miałeś okazję poprowadzić fragment audycji na żywo. To była transmisja na żywo z odsłonięcia tablicy pamiątkowej i nadania imienia redaktora Janusza Majki studiu emisyjnemu numer 2 w Polskim Radiu Rzeszów.
Wielkie wzruszenie przede wszystkim i zaszczyt na pewno, bo to się po prostu Januszowi należało z racji tego, że kilkaset, a może kilka tysięcy godzin spędził w tym studiu. To, co przygotowywał w naszej redakcji magazynów informacyjnych, którą kierował przez wiele, wiele lat, przetransponowywał, by to użyć takiego słowa, na antenę, na spotkania z ludźmi, z słuchaczem, czyli na rzecz najistotniejszą w każdym radiu. I dlatego, jak sądzę, no jest to wielkie wzruszenie, że akurat studio emisyjne numer 2, nasze główne studio emisyjne, proszę Państwa, czyli miejsce, z którego przede wszystkim mówimy do Państwa, właśnie przybrało miano redaktora Janusza Majki.
Prezes, redaktor naczelny Polskiego Radia Rzeszów, Jakub Osika. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej redaktora Janusza Majkę nastąpiło w sobotę, 30 listopada. Pociągał pan prezes za tę niebieską szarfę. Jakie emocje temu towarzyszyły? Wiem, że mówi się często o prezesie i o Januszu, że wy się znaliście, ale zawodowo nie pracowaliście. Obalmy te mity.
Faktycznie znaliśmy się z Januszem, będąc w branży. Miałem jak najbardziej kontakt z Radiem Rzeszów i bardzo wiele osób znałem. Kiedyś miałem nawet z nim okazję rywalizować na torze wyścigowym, ale to jest zupełnie inna historia. W każdym razie faktycznie znaliśmy się z Januszem, natomiast zawodowo mogę powiedzieć, że się z nim do tej pory spotykam, bo od kiedy przyszedłem tutaj do pracy, jedna z pierwszych rzeczy, jaka została mi zaproponowana odnośnie zmian, odnośnie pewnego nadrabiania trochę różnych zaległości, to było powieszenie tej tablicy. I faktycznie to był taki pomysł bardzo oczywisty dla mnie też, bo pamiętam i okoliczności śmierci Janusza i jakie to wtedy zrobiło wrażenie. Współpracuję, można powiedzieć, do dziś z Januszem, dlatego że właśnie na tych wszystkich kolegiach redakcyjnych Janusza imię, Janusza pomysły, Janusza know-how, popularnie mówiąc, jest cały czas aktywny. Ta jego kreacja, kreatywność, którą wdrożył tutaj w Radiu Rzeszów, jest na tyle duża i bogata, jego rozwiązania różne, że do tej pory one funkcjonują i bardzo często funkcjonuje w takiej świadomości pracowników. Więc naprawdę myślę, że nie ma drugiego tak często wymienianego pracownika, czy często wymienianej osoby na naszych spotkaniach, omówieniach i planach na przyszłość, jakim jest Janusz. I ten Janusz tak naprawdę tą tablicą, to tylko ją tak powiedzmy materializujemy, bo faktycznie to jest ten duch, ta atmosfera i to, co Janusz niósł po prostu w formie materialnej na ścianie, w najlepszym chyba możliwym miejscu nad tym studiem.
Teraz każdy dziennikarz, który będzie przekraczał próg tego studia, widząc twarz Janusza, widząc ten napis, studio emisyjne imienia redaktora Janusza Majki, będzie czuł pewną presję odpowiedzialności, będzie widział poprzeczkę zawieszoną na pewnym poziomie, do której trzeba będzie doskoczyć. O to też chodziło?
Tak, na pewno, ale to nie jest groźna poprzeczka. To jest jest poprzeczka, która przypomina o empatii i o szacunku do słuchacza. A więc jeżeli szacunku do słuchacza, to szacunku do słowa, które do tego słuchacza kierujemy, do państwa właśnie, żeby to słowo było zrozumiałe, żebyśmy mogli spełniać to, co jest zasadniczą treścią radia, czyli wyjaśnianie świata, tego świata najbliższego, tej naszej małej ojczyzny, jaką jest Podkarpacie. A Janusz do tego właśnie dążył, że potrafił uczyć nas i może trochę nauczył takiego właśnie podejścia do materii dziennikarskiej, gdzie słuchacz jest najważniejszy, gdzie słuchacz jest przyjacielem, uważnym obserwatorem zdarzeń wokół siebie, który konfrontuje tę rzeczywistość z tym, co słyszy w radiu. I Janusz cały czas tego uczył, tego szacunku do słuchacza i dlatego jak będziemy wchodzić tutaj, tudzież nasi goście, których licznie tutaj przyjmujemy w studiu numer 2 imienia redaktora Janusza Majki, również będą, mam nadzieję, zwracać uwagę na to, żeby nie tworzyć nowomowy i nie posługiwać się rzeczami zbyt skomplikowanymi dla przeciętnego odbiorcy, tylko żeby wyjaśniali, na czym ten świat nasz mały, podkarpacki, a najważniejszy dla nas polega.
To będzie też taka brama trochę, za którą przenosimy tylko pewne najlepsze wzorce i faktycznie Janusz chyba jest personifikacją najlepszą takiej właśnie idei. Nieprzypadkowo dzisiaj ta tablica się akurat zderza z drugim bardzo ważnym upamiętnieniem Janusza, czyli z kolejną edycją podcastu roku. I tutaj w tym kontekście, jeżeli mówimy o podcaście jako o pewnej przyszłości, to faktycznie Janusz jest też świetnym patronem takiej idei, bo on zawsze miał świadomość, skąd pochodzi cała sztuka dziennikarska, ale też dokąd zmierza. To, że bardzo wiele osób wychował, którzy dzisiaj kreują dalej stacje radiowe, którzy dalej tworzą właśnie tą najnowszą, powiedzmy, dziedzinę z technik oratoryjnych, czyli powiedzmy radiowych, czyli właśnie podcasty, to też nie jest przypadek i myślę, że tutaj też bardzo szczerze powiem, Janusza brakuje, bo pewnie z Januszem, z jego wizją, ze świadomością, do czego to wszystko zmierza, byłoby łatwiej wprowadzać nam też tutaj pewne zmiany. Tablica podcast roku w tym samym czasie to też jest pewien taki, myślę, znak, pewien stempel, ale to jest też taka kolejność dziejowa i myślę, że było to kwestią czasu, kiedy się wydarzy. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogłem do tego przyłożyć też się w jakimś tam niewielkim, naprawdę, i to nie mówię przez skromność, niewielkim stopniu, ale mam pełną świadomość powagi tej sytuacji, wymowy tej sytuacji i jestem naprawdę bardzo, bardzo dumny, że mogę w tym niecałym dziele, jeżeli nie jest to zbyt górnolotnie powiedziane, uczestniczyć.
Ty miałeś okazję pracować z Januszem Majką przez 33 lata, jego 40-letniej obecności tutaj w radiu. Jaki był to człowiek? Bo z kim by tutaj z jego bliskich współpracowników nie rozmawiać, to o jego warsztacie dziennikarskim sporo dobrego mówią, ale chyba ta druga noga, czyli to jego człowieczeństwo, to, że był przede wszystkim człowiekiem, chyba przeważa. Jakim więc był człowiekiem? Jak ty go zapamiętałeś? Jak wasze relacje też wyglądały?
Był niesamowicie ciepłym człowiekiem. Bardzo dużą dozę optymizmu miał w sobie. Nawet kiedy sytuacje bywały trudne, zawsze wierzył, potrafił to zaszczepić innym, że jakoś z tego wyjdziemy. Wierzył ludziom, czasem nie do końca dobrze na tym wychodził, ale z drugiej strony potrafił własne zdanie wypowiadać, niezależnie od tego, do kogo go wypowiadał. Więc też potrafił utrzymać pewien dystans, ale jeżeli chciał go zlikwidować, to jednym zdaniem potrafił go zlikwidować. Pamiętał o potrzebach ludzi, o tym, że nikt nawet w tym zawodzie, który jest trudny, szybki, czasem wysysający siły, nie może pracować 24 godzin na dobę, troszczył się o tych, którzy zostali im powierzeni jako podwładni, chociaż oczywiście w razie potrzeby wiedział i wiedzieli to inni, że musimy pracować przez kilkanaście godzin. Ale to nie przesłaniało mu człowieka, tego człowieka, który gdzieś istotą tych relacji dziennikarskich był, jak i tego, z którym pracował. Także to stwierdzenie o tym, że był ciepłym i patrzącym na innych ludzi, to nie ma w tym ani krzty przesady.
Wy mieliście okazję przez wiele lat pracować. Jedni wspominają wielki profesjonalizm i ten wysoki standard pracy Janusza Majki, inni mówią o jego człowieczeństwie. A co zapamiętał z jego pracy, życia, z relacji z nim? No, człowiek, który w sumie przez kilkadziesiąt lat miał z nim piękną relację.
Właśnie, Szymonie, myślę, że relacje. Tak, relacje są najważniejsze w tym zawodzie, czyli umiejętność wysłuchania takiego startującego dziennikarza jak ja, który jeszcze się nie mienił dziennikarzem, wysłuchania jego pomysłów i naprowadzenia w tych relacjach bezpośrednich na dobry tok myślenia, na taki tok, który pozwoli przełożyć pomysł, czasem nieobrobiony, czasem kanciasty, na strawny do emisji na antenę. Więc te relacje bezpośrednie, czyli umiejętność bycia człowiekiem w różnych sytuacjach, przekładały się bezpośrednio na te umiejętności zawodowe. Tak przez osmozę trochę, będąc z Januszem w różnych wypadach dziennikarskich, albo na przykład w Rzymie, kiedy udało mi się być na dziesięcioleciu śmierci Jana Pawła II razem z Januszem i z Jurkiem Pasierbem, albo na wypadach na Połoninę Wetlińską do Ludka Pińczuka, albo na wizycie Benedykta w Krakowie, albo podczas wyjazdów naszych w czasach głęboko przedinternetowych do Warszawy na wybory parlamentarne i prezydenckie, gdzie Janusz był z nami i czuwał nad tym wszystkim. Wówczas, jak mówię, przez pewną osmozę, obserwację taką czasem nieuświadomioną sposobu bycia Janusza Majki, człowiek nabierał pewności, że takie podejście do świata, a więc do ludzi, a więc do tych relacji jest najwłaściwsze i chyba z dumą mogę stwierdzić, mam nadzieję, że sporo tego postrzegania świata przez Janusza i jego uczestniczenia w tym świecie, w relacjach z innymi ludźmi, mam nadzieję, że mi zostało. To znaczy, że taka umiejętność wysłuchania to była podstawowa rzecz. Czy to swojego podwładnego, czy kolegi z redakcji, czy umiejętność wysłuchania człowieka, który przychodzi z jakąś sprawą do radia, która zdaniem tego człowieka powinna być załatwiona, nagłośniona na antenie. Więc sądzę, że ta empatia i właśnie relacje to jest to, dzięki czemu dużo łatwiej można było bez wykładów teoretycznych poznać istotę radia.
Wasz duet wiele zawodowo też dokonał i to zarówno tutaj przy Zamkowej 3, ale także w wielu miejscach na świecie. Którą z tych przygód w cudzysłowie wspominasz najczęściej, najcieplej?
Taka najbardziej wymagająca i która jakby najbardziej utkwiła w pamięci, to jest wyjazd na pogrzeb papieża Jana Pawła II. No, pomysł podjęty właściwie tak pod wpływem impulsu. Janusz w pewnym momencie po śmierci papieża, kiedy pojawiły się jakieś informacje o tym, że będą specjalne pociągi, mówi, pojechalibyśmy. Ja mówię, tak, ale jak? Nie wiem jeszcze, ale spróbujemy. No i rzeczywiście udało się gdzieś, jakoś udało się nam załatwić bilet na ten specjalny pociąg. Wylądowaliśmy w Rzymie. Sytuacja była trochę niejasna, bo nie wiadomo było, krążyły pogłoski, że dostęp do Placu Świętego Piotra jest odcięty, że właściwie w zupełnie innym miejscu, na telebimach będziemy oglądać. Jak się okazało, zdołaliśmy dojść do Placu Świętego Piotra, który rzeczywiście był obarierkowany i zamknięty w nocy. Udało się Januszowi zupełnie, do tej pory nie wiem jak, przekonać jednego z pilnujących, żebyśmy jednak weszli za te barierki. I byliśmy jednymi z nielicznych, którzy noc w przeddzień pogrzebu papieża spędzili na Placu Świętego Piotra, na Via della Conciliazione, obok tych, którzy po prostu nie dali się stamtąd wyrzucić. To zupełnie niesamowite przeżycie tej nocy, no i następna, czyli sam pogrzeb papieża też. Chyba to jest to, co najbardziej z tych naszych wyjazdów mi utkwiło w pamięci.
A dzisiaj czego najbardziej brakuje po śmierci Janusza?
To trudne pytanie. Na pewno brakuje tego jego profesjonalizmu i jakby tego stosunku do dziennikarstwa, kiedy ono jest coraz szybsze, kiedy mniej jest tej dbałości o szczegół, o to, żeby był czas nad jakąś relacją popracować. Zmieniły się czasy. Czasy są drapieżne, czasy są szybkie, straumatyzowane często różnymi wydarzeniami. No i tutaj myślę, że tego jego zdrowego radiowego myślenia i rozsądku i takiego stosunku do radiowej rzeczywistości, właśnie takiego pragmatycznego, trochę by brakuje. Brakuje nam oczywiście tego jego tubalnego głosu, którym witał wszystkich, którzy wchodzili do redakcji rano. Brakuje nam jego obecności po prostu. Tak jak kiedyś powiedział o śmierci jednego z naszych kolegów, że tak wchodzi i widzi na biurku tylko ten kubek i tylko ten kubek właściwie został. No to tak czasem sobie przypominamy, patrząc na jakieś jego zdjęcie, gdzieś tam trafiając na zarchiwizowaną relację o Januszu, tablica i nadanie imienia studiu, to myślę będzie taki dodatkowy element namacalny zupełnie, bo przecież tablicę widać, będziemy ją widzieć codziennie, w związku z tym może tych wspomnień będzie więcej, może one będą trochę częściej do nas wracać.
Ja pamiętam tatę w ten sposób, że przez te 40 lat pracy zawodowej dawał szansę rozwoju wielu dziennikarzom, którzy potem albo pracowali, bądź pracują do tej pory tu w radiu Rzeszów, albo wyjeżdżali gdzieś dalej, realizując się medialnie. Jego cechą było to, że chciał dzielić się doświadczeniem, wiedzą. Robił to też przez naukę na uniwersytetach, w szkołach wyższych w regionie, bo był taki moment, część z Państwa może nie pamiętać, kiedy były bardzo modne studia dziennikarskie. Przychodził na zajęcia praktyczne. Przychodził również do szkół w Rzeszowie, nie tylko do swojego pierwszego liceum, którego ja też skończyłem.
Ja.
No, widzisz, świat jest mały. I pamiętam jak do dziś, jak przychodził do naszej klasy humanistycznej i mówił, wiem, że możecie nie wiedzieć, co chcecie robić w życiu, ale jakbyście na przykład chcieli wybrać wątki uprawiania dziennikarstwa, to ma to taki plus, taki minus. To może być ciekawe, może pójdziecie na studia, znajdziecie jakieś studenckie radio. Zachęcał do dziennikarstwa, więc to też taka klamra trochę teraz z tą uroczystością.
W tym roku w Rzeszowie odbywa się 4. edycja konkursu Podcast Roku imienia redaktora Janusza Majki. Myślisz, że Janusz poszedłby w tych czasach w podcast, że byłby zadowolony, że jego imieniem okraszono ten konkurs? I też jest to piękne przesłanie, ta łączność tego radia pierwotnego z tym, w którą stronę to radio zmierza i zmierzać będzie.
Dobrego podcastu nie ma bez odwołania się do radia klasycznego. Janusz Majka jako patron takiego konkursu, który kojarzy się z nowoczesnymi formami przekazu internetowego radia, to jest przypomnienie o tym, że w morzu dźwięków, które nas otaczają, w ogromie bodźców trzeba wyławiać te, które są najcenniejsze, które naprawdę wyjaśniają świat odbiorcy i które ułatwiają mu życie, tak? Poznanie tego świata i poznanie drugiego człowieka. Dzieje się to poprzez klasyczne zasady dziennikarstwa, których uczył Janusz, czyli rzetelność, odpowiedzialność za słowo, zachowanie szczególnej staranności. Jeżeli w tych podcastach, i tak jest, bo byłem członkiem jury również podczas tej 4. edycji, jest ten element właśnie klasycznego dziennikarstwa, bez czego nie ma tak naprawdę dziennikarstwa, no to mówimy o tej łączności Janusza ze światem podcastów i co jest rzeczą naturalną. Jako patrona i tu by się wszystko zgadzało.
Radio nie boi się, że przez podcasty zostanie zabite?
Nie, radio jest świetną areną dla podcastów. Radio to jest jedyne medium, które może świetnie i odnaleźć się w i współpracować z internetem. Podcasty jako forma zarezerwowana w tej chwili dla właśnie internetu świetnie wpisuje się również w to, co robi radio. Program radiowy jest jednym wielkim podcastem. Należy go tylko ładnie opisać, zindeksować, już tak mówię trochę może fachowo tym językiem radiowym i faktycznie umieścić właśnie też w internecie po to, żeby młodzi ludzie, którzy będą mieli dość takiej monotematyczności różnych muzycznych platform i zaczną szukać treści, zaczną szukać słowa, będą właśnie szukać go przede wszystkim w podcastach lub w radiu. Dobrze się słucha podcastów w domu, ale jak się już biegnie na przykład, czy jedzie się autem, to radio też może być świetnym nośnikiem podcastów i tego typu treści, więc myślę, że to jest nie zagrożenie, tylko ogromna szansa dla radia.
My też zrobiliśmy ten konkurs, żeby właśnie te standardy wypromować. Ja myślę, że tato miał taki bardzo silny moralny kompas i taki bardzo silny zawodowy kompas tego, czym powinna być rzetelność dziennikarska i odpowiedzialność za zespół i odpowiedzialność za ludzi. Był bardzo oddany swojej pracy. Momentami aż się martwiliśmy, czy to nie odbije się na jego zdrowiu i rzeczywiście na pewno odcisnęło to taki duży emocjonalny ślad, ale jest też tak, że te standardy dziennikarskie dzisiaj w nowych mediach przeżywają kolejny etap dyskusji i mają bardzo duże uzasadnienie, żeby o nie dbać. Ludzie wracają do podcastów, wracają do konkretnych autorów, dlatego że im ufają. To jest związane z ogromną odpowiedzialnością na osobie twórcy danego podcastu, żeby być w swoim warsztacie rzetelnym, żeby być uczciwym, żeby nie zgadzać się na spin, na dezinformację, żeby dbać o bezpieczeństwo, również to cyberbezpieczeństwo swoich słuchaczy.
Radio jest tu i teraz. Było, minęło, poleciało na antenie, nie ma. A podcast to trochę takie radio na życzenie I to na życzenie bardzo takie wysublimowane często, bo jakość podcastów, i to chyba też musimy jasno powiedzieć, z roku na rok jest coraz lepsza. Zaczynamy mieć już gwiazdy podcastu, tak jak gwiazdy radia.
Oczywiście, i proszę nie odebrać moich słów teraz jako jakiejkolwiek próby zdyskryminowania podcastu, ale jest jedna niesamowita rzecz. Czy ktoś z nas ogląda mecz z powtórki? Nie, mecz się ogląda tu i teraz, bo ma się taką zbiorową świadomość, że właśnie ta emocja, którą my przeżywamy oglądając, przeżywają miliony. Jeżeli oglądamy, młodzi ludzie może nie znają tego mechanizmu, ale od kiedy weszły piloty do telewizorów, to bardzo często ludzie wytapiali czy relaksowali umysł przelatywaniem po kanałach. I ile razy kto nie miał takiej sytuacji, w której nadział się na jakiś swój ulubiony film i pomyślał sobie, okej, zobaczę tylko kolejną scenę. I tak to trwało do samego końca tego filmu. Więc właśnie ta tajemnica, bo jest to tajemnica, oczywiście ten film w każdej chwili można sobie odtworzyć z różnych źródeł, ale to jest właśnie ta tajemnica tego tu i teraz. I radio właśnie ma tą zaletę tego tu i teraz. Oczywiście jeszcze raz mówię, nie jest to w żaden sposób antagonizowanie radia i podcastu, ale myślę, że właśnie to jest ta symbioza i ta wspólna droga, która jest przed radiem i przed podcastem, aczkolwiek proporcje na pewno będą coraz bardziej przechodziły na stronę podcastową. Ja nie wiem, jaka będzie formuła za 10, za 20 lat, bo 10 czy 20 lat temu nikt nie miał świadomości. Mówi się często o epoce radia sprzed internetu i epoce radia po internecie. I faktycznie to są dwie różne epoki. Miałem przyjemność tworzyć radio przed internetem i teraz mam przyjemność ogromną współtworzyć to radio też w epoce internetu. Wiem, że historia i technologia jest dużo szybsza niż nasza wyobraźnia i bardzo dobrze. I myślę, że na tym to polega.
Czwarta edycja konkursu Podcast Roku wyszła nam bardzo popularyzatorska. To jest edycja, w której już dużo wiedzy jest przekazywane poprzez podcasty i my też promujemy to, w jaki sposób podcasty i podcasterzy tą wiedzę z różnych, rozmaitych dziedzin promują. Ale wychodzi nam na to, że ich warsztat, ich research, ich wiedza mają ten ciężar gatunkowy, że kształtują po prostu poglądy. Kształtują ludzi nie tylko w niszach, nie tylko w społecznościach, które gromadzą się wokół danego podcastu, ale szerzej, ponieważ podcasterzy wyruszają do studiów telewizyjnych, są ekspertami u siebie nawzajem, przychodzą do studiów radiowych, dzielą się tą swoją wiedzą i swoją marką, swoją renomą z innymi rozgłośniami. W związku z tym odpowiedzialność i te standardy dziennikarskie są nie mniej ważne w podcaście niż są w tradycyjnych mediach. I o tym jest ten konkurs. Dlatego nam zależało na tym, żeby Tatę też z tego względu tym konkursem upamiętnić.
Czym dzisiaj jest podcast? Kiedyś martwiono się, że podcast zabije radio, bo tych dobrych treści będzie można sobie słuchać wtedy, kiedy mamy na to czas, ochotę, warunki. Natomiast chyba mamy taki moment, w którym podcast i media się bardzo przenikają. Czym dziś jest podcast i jaki będzie w przyszłości?
Myślę, że jak zaczynaliśmy ten konkurs, to wydawał się nowością. Wydawał się taką potrzebą chwili, ponieważ przypomnijmy sobie, że konkurs i nasze myślenie o tym, jak wyglądają podcasty na dziś w Polsce zaczął się w 2021 roku, w roku śmierci taty. I wtedy byliśmy wszyscy przytłoczeni realiami pandemii, realiami COVID-u. Byliśmy nagle zamknięci w domu. Nagle się okazało, że musimy swoim czasem i swoją uwagę zarządzać zupełnie inaczej. Okazało się też, że media tradycyjne, które być może nie do końca wszystkim odpowiadały, zaczęły kreować nową potrzebę, zaczęły kreować nowych autorów, zaczęły się pojawiać te pierwsze formaty audio, które zaczynały być cykliczne i zaczynały gromadzić swoją publiczność. Myślę, że ta dyskusja, czy podcasty zabiją radio, nie jest chyba do końca trafioną dyskusją. Raczej podcasty na początku go uzupełniały. Teraz są rzeczywiście partnerem, a w przyszłości być może dojdziemy do takiego momentu, że podcaster i radiowiec będą robili różne treści w różnych formatach, dlatego że to im będziemy ufać i ta osoba, która nosi za sobą właśnie ten warsztat, właśnie to, o czym wspomniałam przedtem, tą rzetelność i tą konkretną wiedzę, będzie w stanie odnaleźć się w wielu formatach. Ja myślę, że my dochodzimy pomału do takiego momentu, obserwując rynek podcastów i pracując z wieloma naszymi partnerami, ze wszystkich największych mediów polskich, które podcasty produkują, promują, mają u siebie całe portfolio podcastów, że widzimy taki trend, w którym podcasterzy stają się wręcz gwiazdami multiformatowymi. Oni przechodzą pomiędzy sobą, dzieląc się swoją wiedzą, ekspertyzą. Zwłaszcza temat ukraiński to pokazał bardzo dobitnie, że mamy podcasterów, którzy zapraszają siebie nawzajem do swoich podcastów i konfrontują dla swoich społeczności swoją wiedzę i poglądy, ale też ci sami podcasterzy wędrują do studiów telewizyjnych, wędrują do studiów radiowych, więc myślę, że wytworzyło się takie bardzo ciekawe partnerstwo i myślę też, że zaczynamy mieć pomału polskie gwiazdy podcastu, co obserwując trendy amerykańskie, brytyjskie, na których wzorowaliśmy konkurs, jest takim naturalnym trendem. Dla nas zawsze najważniejszą nagrodą jest nagroda publiczności w konkursie i publiczność, myślę, ma bardzo dobre ucho, żeby wysłuchać te podcasty, które naprawdę coś mówią o trendzie, naprawdę coś mówią, nad czym teraz trzeba się pochylić. I myślę, że podcasty stają się też takim bardzo dobrym nośnikiem takiego kształcenia słuchu społecznego. Tego, jakby co jest ważne, jaka emocja nam towarzyszy w danym roku. Z edycji na edycję widzimy, że podcasty zaznaczają to coraz lepiej. Także radio ma swoją przyszłość, podcasty mają swoją przyszłość tak długo, jak są dookoła ludzi ciekawi robienia dobrego audio.
A to dobrze świadczy o konkursie Podcast Roku, który mamy nadzieję będzie miał swoje kolejne edycje. Będzie tak do końca świata.
Miejmy nadzieję, to wszystko w rękach partnerów, sponsorów, którym jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Wszelkie informacje, które chcielibyście Państwo znaleźć na temat konkursu i tej długiej listy instytucji i osób, które nas wspierają, są dostępne na stronie www.podcastroku.pl. Odsyłam tam, ponieważ tam znajdziecie Państwo pełną informację o naszych laureatach już tej czwartej edycji, których ogłosiliśmy na gali czwartej edycji Podcast Roku. Zachęcam do odwiedzenia wszystkich podcastów, do wybrania czegoś dla siebie. My jesteśmy tymi szczęśliwcami, którzy dostają około 300 podcastów do przesłuchania co roku, więc konkurs, myślę, ma bardzo duże zainteresowanie twórców już, a liczymy na to, że uda się je utrzymać i za każdym razem będziemy się starali dokładać nowe cegiełki, słuchać tego, co jest ważne społecznie i starać się promować jak najlepszą jakość w tych podcastach.
Na pewno jest tak, że z roku na rok ten poziom podcastów jest coraz wyższy. To są głosy nie moje, tylko jury, które w tym roku obradowało bardzo długo. 40 osób analizowało w tym roku podcasty, więc z różnych stron, różne też wyczulenie i ten głos mówiący, że naprawdę z roku na rok ten poziom podcastów się podnosi w Polsce, bardzo często się pojawiał na spotkaniach. Jest wiele miejsc, gdzie podcasty są bardzo ważną częścią, czy to w stacjach radiowych, czy w portalach internetowych. Ale z drugiej strony jest już bardzo duża grupa niezależnych podcasterów, dla których jednak jest to zawód. Mają swoją historię do opowiedzenia, mają swoją grupę słuchaczy, którzy na przykład chcą ich finansować dobrowolnie i mogą opowiadać tą historię. Kiedy już pierwsi twórcy przyjeżdżali do Rzeszowa, miałem taką rozmowę z, nie powiem specjalnie o jakiej podcasterce mówię, ale powiedziała mi, że robiła podcast, serię podcastów z jedną z firm, nazwijmy konsultingowych, o prowadzeniu biznesu. I po tym wszystkim, po tej serii, odezwali się do niej wydawcy gazet, którzy stwierdzili, że chcieliby wejść w współpracę właśnie podcasterki z gazetą, czyli medium bardzo tradycyjnym, bo dostrzegają, że tego chcą odbiorcy gazety, żeby mieć też komponent właśnie audio. To jest jeden z przykładów, jak się to wszystko zmienia.
A zmieniać się pewnie jeszcze będzie bardziej. Jaka przyszłość czeka podcasty? Rozwój na pewno, ale w którym kierunku?
Rok temu mieliśmy dyskusję podczas spotkań autorskich, które pierwszy raz organizowaliśmy, o przyszłości i o wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dziś ten temat też jest bardzo poruszany przez twórców, bo też ta szansa albo zagrożenie ze strony sztucznej inteligencji może być duże. Już teraz mamy takie możliwości technologiczne, że podcast może być przygotowany bez udziału głosu żywego człowieka. Więc to jest na pewno jedno z wyzwań, ale chyba największe wyzwanie i tu mam nadzieję, takie osobiste mam zdanie, jednak człowiek nadal będzie kluczowy, to jest wytworzyć ten pomysł do tego podcastu, do tego programu audio, żeby on po prostu przyciągnął słuchacza.
Są takie głosy w kuluarach, że różne miasta i różne duże instytucje zabiegają o organizację tego konkursu. Będziecie walczyć o to, żeby podcast roku pozostał w Rzeszowie?
Zdecydowanie będziemy walczyć. Ja często, jak przylatuję do Warszawy i rozmawiam z ludźmi, którzy tam też siedzą w tematach, nazwijmy to medialno-podcastowym, mówią, wiesz, jakbyś przeniósł ten podcast roku do Warszawy, to byłoby ci zupełnie łatwiej. A po drugie, no wiadomo, Warszawa, Warszawa. Ja mówię, ale słuchaj, właśnie na tym polega jeden z uroków tego konkursu, że trzeba się wybrać do Rzeszowa. Wbrew pozorom, drogi są teraz w Polsce lepsze i to nie jest jakaś wielka eskapada. Niektórzy na przykład przyjeżdżają specjalnie pociągiem, bo lubią pociągi ze Szczecina. To jeden z naszych jurorów, który regularnie sobie nocnym pociągiem do Rzeszowa przyjeżdża. Natomiast uważam, że to byłaby strata dla tego konkursu, gdyby to był przeniesiony do Warszawy. Więc no, przypominam, że zupełnie w innej branży audiowizualnej, filmowej, mamy konkurs filmowy nie w Warszawie, tylko w Gdyni.
Więc podcast roku będzie w Rzeszowie.
Bo to stolica podcastu dzisiaj.
Na pewno potrzebne nam jest takie spojrzenie bardzo rozsądne, spokojne, jednocześnie wyważone, ale cały czas z nastawieniem na tę rzetelność, a jeśli rzetelność, to docenienie i szacunek drugiego człowieka. I dlatego tu się wszystko zgrywa. Janusz Majka jako patron konkursu podcast roku. Z osobistych rozmów wiem, że gdyby Janusz doczekał emerytury, bardzo możliwe, żeby się tym zajął. Wiem, że miał pomysł na wideobloga, wideopodcast, polegający na tym, że chciał jeździć samochodem po Rzeszowie i rozmawiać ze swoimi gośćmi, pasażerami, a jego wnuk miał to wszystko montować. Taki był jeden z pomysłów na ten podcast Januszowy. No cóż, szkoda, że tego podcastu nie ma.
Wspomnienia i refleksje, których Państwo wysłuchali, zostały zarejestrowane w sobotę 30 listopada 2024 roku, tuż po uroczystości nadania imienia redaktora Janusza Majki studiu emisyjnemu Polskiego Radia Rzeszów. Tego samego dnia odbyła się też wielka gala konkursu Podcast Roku 2024. Posłuchajmy relacji z tego wydarzenia. Justyna Dżbik-Kluge, redaktorka naczelna Radiowej Czwórki, jurorka w konkursie Podcast Roku, zasiadanie w jury i obrady. To były trudne chwile?
To były długie posiedzenia kapituły. Każda kolejna edycja tego konkursu jest jeszcze bardziej rekordowa. 40 osób w jury, 324 podcasty, które zostały nadesłane z całej Polski przez podcasterów, dziennikarzy, twórców internetowych.
Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska, te historie Tok FM. Jak robi się najlepszy podcast w Polsce?
Tak jak każdy podcast, którym autorzy chcą robić dobrą robotę. Kwestią główną jest przemyślenie sobie, co my chcemy tak naprawdę robić, o czym chcemy opowiadać, co jest głównym, ważnym tematem każdego odcinka, ale też po prostu podcastu jako całości.
Panie wśród swoich gości mają najlepszych ludzi od technologii.
My pracujemy w mediach od kilkunastu, kilkudziesięciu lat. To nie jest tak, że my musimy wydeptywać sobie drogi do tych ekspertów, tylko często one są wydeptane, natomiast to, co my się staramy robić w podcaście, to nie eksploatować nadmiernie tych samych ekspertów, tylko za każdym razem szukać nowych głosów, nowych spojrzeń, nowych punktów widzenia.
Marcin Giełzak i Jakub Dymek, dwie lewe ręce, nagroda publiczności. Dlaczego ten podcast się tak podoba?
My po prostu zrobiliśmy taki podcast, jakiego sami chcielibyśmy słuchać. Mówiliśmy o tych tematach, które naszym zdaniem były poruszane zbyt rzadko i mówiliśmy w sposób, w jaki naszym zdaniem nie mówił nikt inny i po prostu byliśmy ciekawi, czy ktokolwiek będzie chciał tego słuchać. Nie kalkulowaliśmy, nie zastanawialiśmy się, co będzie popularne. To był po prostu łód szczęścia połączony z tym, że ewidentnie wbiliśmy się w jakąś potrzebę, którą sami jeszcze nie mamy dobrze socjologicznie rozpoznanej.
To jest metoda na to, żeby robić dobry produkt, dobrą treść, żeby robić to, co się kocha, to, co się umie, to, co się lubi, to, co jest trudne?
Na pewno tak, bo odkąd pamiętam, słyszę, że w mediach nie ma miejsca na treści długie, treści skomplikowane, treści, które nie przedstawiają płaskiego i jednowymiarowego obrazu świata. My poszliśmy pod prąd tym założeniom i od początku, jeżeli przyświecało nam jakieś założenie, to już miało ono traktować naszych słuchaczy, naszą społeczność, wszystkich, którzy chcą spędzić z nami czas poważnie, dając długie odcinki, robiąc rozmowy wielowątkowe i mówiąc o rzeczach naprawdę trudnych. I to się chyba obroniło.
Marcin Łukasik, współzałożyciel studia Plac, które rocznie produkuje 3000 podcastów. Czym jest podcast dzisiaj? Bo kiedyś to po prostu było audio, które trafiło do internetu. Czym dzisiaj jest podcast?
To po prostu medium. Zwłaszcza, że zawsze za podcastem idą słuchacze, czyli idzie jakaś społeczność.
Kluczem jest grupa odbiorców, do których takie medium trafia. Czy w ogóle jeszcze jest miejsce na nowych twórców? Czy ten rynek w Polsce jest już zagospodarowany w 100%?
Z mojej perspektywy miejsce jest zawsze. Bo nawet jeżeli jest już 10 podcastów wędkarskich, a my jesteśmy wielkimi fanami wędkarstwa, to nasz będzie inny, bo mamy inną perspektywę, inaczej opowiadamy historię i tak dalej, i tak dalej. Świat internetu rządzi się tym, że słuchacze są do czegoś przyzwyczajeni, ale jednak lubią być podsycani pewnego rodzaju jakąś nowością, świeżością. Więc odpowiadając na pytanie, czy jest miejsce na rynku, tak, dlatego że twój, wasz podcast będzie w jakiś sposób wyjątkowy. Widzę dużo treści, które da się zrobić lepiej, inaczej, w inny sposób opowiedzieć tę historię. Nawet jak spojrzymy na podcasty kryminalne, które w Polsce wiodą prym, to też tę samą historię można opowiedzieć na 12 sposobów. Kolejnym takim orzeszkiem do tej góry jest to, że niektóre podcasty po prostu się skończą.
Michał Kanownik, Cyfrowa Polska. W którą stronę zmierza podcast? Jaki będzie podcast w przyszłości?
Pewnie jaki będzie finalnie, jeszcze nie wiemy. Na pewno będzie się rozwijał, ewoluował. On cały czas zmienia się. Stąd my szukamy jeszcze i ciekawi jesteśmy w jakimś kierunku, jak bardzo rozwinie się. Na pewno dużo wyzwań przed podcastem, zarówno od strony formy, bo dodajemy aspekt wideo, dochodzi właśnie kwestia interakcji z słuchaczem, rośnie świadomość tego słuchacza, więc on wymaga coraz więcej merytoryczności w podcaście. Słuchacze szukają wiedzy, edukacji w podcaście, a nie tylko takiego ciekawego gadania o niczym, więc to wymaga profesjonalizacji podcasterów. Jesteśmy bardziej wymagającym słuchaczem. My już nie kupujemy wszystkiego, jak leci. My wybieramy to, co lepsze.
Magdalena Wilczyńska, NASK. Jakie zagrożenia niesie ze sobą rozwój rynku podcastowego i samych podcastów?
Trudno powiedzieć, że to podcasty generują jako takie zagrożenie. Obecny model komunikacji, ten odwrócony model, w którym twórcą może być każdy uczestnik debaty publicznej, no niesie pewnego rodzaju zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się treści no niesprawdzonych, dezinformacyjnych bądź szkodliwych. Ponieważ podcasterzy, tak jak influencerzy, mogą być podatni na chęć na przykład zapłacenia za przekazanie jakiejś konkretnej narracji bądź treści.
W jaki sposób bronić się przed takimi treściami w internecie, już w ogóle, nie tylko w podcaście, ale o czym powinniśmy myśleć słuchając, czytając, oglądając treści podawane nam w internecie?
Dezinformacja przede wszystkim bazuje na naszych silnych, negatywnych emocjach. Jeżeli treści są silnie nacechowane emocjonalnie, a tego rodzaju treści najchętniej są podawane, faktycznie powinniśmy wziąć wdech i się zastanowić. Treści te powinniśmy faktycznie sprawdzać również w wielu źródłach, najlepiej w mediach, które cechują się również no, pewnego rodzaju wyższymi standardami etycznymi.
Roman Adamski, dyrektor programowy Polskiego Radia Rzeszów, jeden z jurorów konkursu Podcast Roku. Jaki był, jest poziom tegorocznych podcastów?
Jury składa się z podcasterów i ludzi radia. Jest jeszcze taka sfera wymieszana, gdzie są byli ludzie radia, którzy założyli własne strony podcastowe i kultywują tradycje radiowe bardzo mocno i to jest takie jury dosyć mocno wymieszane, dzięki temu demokratyczne. Ja zwracałem uwagę na to, co już słyszałem w życiu, czyli na klasyczne formy radiowe. Jeżeli słyszałem podcast kilkuminutowy, gdzie słyszałem, że trzeba tam wielu dni pracy, żeby te kilka minut stworzyć, to szczególnie mnie rajcowało, podziwiało, bo wiedziałem na przykład, że ja mógłbym być niezdolny do stworzenia czegoś takiego, gdzie słychać było rzetelność, a więc te klasyczne zasady radiowe i to, co się nam kojarzy z gatunkami rozgłośnianymi, czy też formy dłuższe, takie parareportażowe również się pojawiały, takie, które ja również mam w swoim dorobku, więc to mnie szczególnie kręciło, gdzie słyszałem to myślenie takie nasze radiowe, gdzie jest wiele planów w reportażu, wielu rozmówców, ale spójna konstrukcja, taka scenariuszowa z zawiązaniem akcji, rozwiązaniem, wyjaśnieniem i tak dalej, efektami dźwiękowymi.
Tomasz Majka, współorganizator konkursu Podcast Roku imienia Janusza Majki, prywatnie syn redaktora Janusza Majki. Jaki jest poziom tegorocznej edycji?
Z roku na rok ten poziom podcastów jest coraz wyższy. To są głosy nie moje, tylko jury, które w tym roku obradowało bardzo długo. 40 osób analizowało w tym roku podcast, więc z różnych stron, różne też wyczulenie i ten głos mówiący, że naprawdę z roku na rok ten poziom podcastów się podnosi w Polsce, bardzo często się pojawia na spotkaniach. Jest wiele miejsc, gdzie podcasty są bardzo ważną częścią, czy to w stacjach radiowych, czy w portalach internetowych. Ale z drugiej strony jest już bardzo duża grupa niezależnych podcasterów, dla których jednak jest to zawód.
Są takie głosy w kuluarach, że różne miasta i różne duże instytucje zabiegają o organizację tego konkursu? Będziecie walczyć o to, żeby podcast roku pozostał w Rzeszowie?
Zdecydowanie będziemy walczyć. To byłaby strata dla tego konkursu.
Podcast roku będzie w Rzeszowie.
Bo to stolica podcastu dzisiaj.
To była audycja Tworzył Radio, Planował Podcast. Szymon Taranda, dziękuję i do usłyszenia.